Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest środa, 26 listopada 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji żuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Janik Podzienników, który budził wezmą Anna Bernhardt i Anna Rzeczycka. Usłyszą Państwo korespondencję Marka Pędziwola z Pragi, przegląd prasy, felieton teatralny Agnieszki Kumor, felieton literacki Krzysztofa Rutkowskiego, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej oraz reportaż Marka Brzezińskiego z Wysp Kanaryjskich. Niektórym to się powodzi. A oto najważniejsze doniesienia dnia. Mówi Paryż RFI. Chiny postanowiły przełożyć szczyt z Unią Europejską na znak protestu przeciwko wizycie Dalai Lamy w Europie i planowanemu spotkaniu Nicolasa Sarkoziego w czasie jego pobytu w Polsce 6 grudnia. Spotkanie to potwierdził rzecznik rządu francuskiego. Dalai Lama wraz z innymi laureatami pokojowej Nagrody Nobla weźmie w Gdańsku udział w uroczystości z okazji 25. rocznicy przyznania tej nagrody Lechowi Wałęsie. Sarkozy jako urzędujący prezydent Unii Europejskiej figuruje na liście zaproszonych gości i właśnie przy tej okazji spotka się z Dalai Lamą. Szczyt chińsko-unijny miał się odbyć w Lyonie w najbliższy poniedziałek 1 grudnia. Dalai Lama chce ponadto skorzystać z wizyty w Europie, by odwiedzić Parlament Europejski w Strasburgu. Pekin ostrzegał Sarkoziego już 14 listopada, że spotkanie z Dalai Lamą zagrozi zdobyczą w stosunkach francusko-chińskich. Witalij Karajew, burmistrz Władykawkazu, stolicy północnej Osetii, zginął dzisiaj rano od kuli zamachowca. Podkreślam, północnej, a nie południowej Osetii. Poinformował o tym prezydent tej republiki, Tajmuras Mamsurow. Karajew, który objął to stanowisko w lutym, zmarł na stole operacyjnym. Czterej ochroniarze burmistrza nie zauważyli, skąd padł strzał. W ciągu ostatnich tygodni wielu dygnitarzy tej rosyjskiej republiki autonomicznej stało się celem takich zamachów. 22 października zastępca burmistrza Majram Tamajew został ranny, gdy wybuchł jego samochód. 1 października zginął dowódca osetyńskiej policji kryminalnej. 7 listopada doszło do samobójczego zamachu na przystanku autobusowym. W eksplozji minibusa zginęło 11 osób. Osetia Północna, spokojniejsza niż jej południowy odpowiednik, pojawiła się ostatnio na czołówkach gazet 4 lata temu, gdy terroryści czeczeńscy zajęli szkołę w Besłanie, a nieodpowiedzialna operacja rosyjskich sił porządkowych wywołała tam śmierć 334 osób, w tym niemal 200 dzieci. Kraj stanowi rosyjski przyczółek i bazę wojskową w operacjach rosyjskich przeciwko Gruzji. Dodajmy też, że Rosja przeprowadziła dzisiaj próbę pocisku międzykontynentalnego nowej generacji RS-24. Rzecznik rosyjskich sił strategicznych zapewnił, że próba się udała, potwierdzając słuszność wszystkich decyzji naukowo-technicznych. Mówi Paryż RFI. Podkomisja Parlamentu Irlandzkiego dopuściła możliwość ponownego referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, stwierdzając, że nie ma po temu przeszkód prawnych. Jak wiadomo, traktat został odrzucony w czerwcu wynikiem 53% głosów na nie. Podkomisja stwierdza, że referendum można przeprowadzić ponownie, jeżeli w tekście traktatu pojawią się wynegocjowane uprzednio z Brukselą gwarancje uznające specyfikę Irlandii oraz dostatecznie liczną reprezentację w łonie instytucji europejskich, w tym stanowisko jednego komisarza, pomimo redukcji ich liczby. Według ostatnich sondaży przy takich zastrzeżeniach 43% Irlandczyków gotowych byłoby głosować za przyjęciem traktatu, a 39% nie. Oni też są przeciwni w ogóle nowemu głosowaniu. Tymczasem parlament w Pradze uznał zgodność traktatu z konstytucją Czech, co otwiera możliwość ratyfikacji tego tekstu. Na ten temat korespondencja z Pragi Marka Pędziwola.
Najbardziej oczekiwanym fragmentem rozprawy czeskiego sądu konstytucyjnego w Brnie było wczorajsze wystąpienie znanego ze swojej eurosceptycznej postawy szefa czeskiego państwa. Wacław Klaus nie zawiódł. Traktat lizboński rozpoczyna w ten sposób proces, na końcu którego będzie Unia Europejska narzucająca rozporządzeniami czy inną jednostronną formą normy i reguły zarówno poszczególnym państwom członkowskim, jak i obywatelom tych państw. W swej mowie oskarżycielskiej czeski prezydent wyliczał nieszczęścia grożące krajom członkowskim Unii, gdy traktat wejdzie w życie. Największy będzie utrata ich suwerenności. Traktat lizboński, o ile zacznie obowiązywać, umożliwi organom Unii Europejskiej dowolne ograniczanie suwerenności państw członkowskich w taki sposób, że europejska opinia publiczna nie będzie miała o tym pojęcia. Tego nie wolno przyjąć. Traktatu bronił w imieniu rządu wicepremiera Aleksandr Vondra. Republika Czeska nadal pozostanie jego zdaniem krajem suwerennym, bo przenoszenie jej niektórych uprawnień na poziom europejski odbywa się na drodze konstytucyjnej. Republika Czeska pozostanie też integralnym państwem. Traktat lizboński nie tworzy bowiem z Unii Europejskiej państwa federalnego. Wciąż mamy i będziemy mieć do czynienia z Unią Suwerennych Państw. Czechy pozostaną krajem demokratycznym, respektującym zasadę państwa prawa i szanującym prawa i wolności człowieka i obywatela, bo także Unia zbudowana jest na tych samych zasadach, a traktat lizboński ich nie zmienia, lecz raczej podkreśla, kontynuował wczoraj wicepremier Vondra. Tego samego zdania, jak się dziś rano okazało, byli sędziowie czeskiego sądu konstytucyjnego. Wznowione posiedzenie zaczęło się od ogłoszenia wyroku, który przeczytał przewodniczący Trybunału Paweł Rychecki.
Plenum
sądu konstytucyjnego zadecydowało o wniosku Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej następujący. Traktat lizboński zmieniający traktat o Unii Europejskiej i traktat o utworzeniu wspólnoty europejskiej oraz karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie są sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym. To oczywiście tylko wielki skrót werdyktu, bez wyliczenia składu sądu i listy zakwestionowanych artykułów traktatu lizbońskiego. Nieporównanie dłuższe było jego uzasadnienie, które przez kilka godzin czytał sędzia Wojen Güttler. Trybunał odrzucił wszystkie zastrzeżenia tak wnioskodawcy, czyli Senatu, jak i prezydenta Václava Klausa, który występował jako uczestnik postępowania. Najbardziej chyba spektakularnym stwierdzeniem było, że przekazywanie uprawnień z płaszczyzny narodowej na europejską nie tylko nie naruszy suwerenności kraju, lecz wręcz przeciwnie, może ją umocnić. Na przykład bezpieczeństwo narodowe, które kiedyś było, jak to ujęli sędziowie, samym jądrem państwowości, dziś może być zagwarantowane jedynie na drodze współpracy suwerennych państw. Prezydent Klaus nie był zaskoczony decyzją Sądu Konstytucyjnego, ale uznał ją za w dużym stopniu polityczną. Cieszyli się natomiast przedstawiciele rządu. Zdaniem szefa czeskiej dyplomacji, Karla Schwarzenberga, jest to wielki dzień nie tylko dla Republiki Czeskiej, ale i całej Europy. W Brukseli podobno było nawet słychać, jak kamienie spadają z serc unijnych komisarzy. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Mówi Paryż RFI. Po dwudniowym wzroście i wykupie tanich akcji inwestorzy najwyraźniej dziś szybko i z zyskiem je sprzedają, jak to czynią systematycznie już od kilku tygodni. Wskaźniki giełdowe spadły dzisiaj znów o parę procent, choć w Nowym Jorku wygramoliła się giełda minimalnie na plus podczas deklaracji Baracka Obamy. Jednocześnie na giełdzie nowojorskiej wzrosła też cena ropy naftowej, przekraczając $50 za baryłkę. Tymczasem prezes Centralnego Banku Europejskiego, Jean-Claude Trichet, potwierdził pogłoski, wedle których bank gotów jest obniżyć stopę procentową. Zapowiadając dzisiaj w wywiadzie telewizyjnym znaczny wzrost bezrobocia we Francji w bieżącym miesiącu, pani Christine Lagarde, minister gospodarki, wezwała Trichetta do jeszcze jednego wysiłku w tej mierze. Obserwatorzy przypuszczają, że gest ten nastąpi 4 grudnia. Nie wiadomo jednak, czy spadek ograniczy się do 0,5 punktu procentowego, czy do bezprecedensowych 0,75, czyli 0,75. Bank obniżył już stopę procentową dwukrotnie od 8 października, w sumie o cały punkt.
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podał dzisiaj do wiadomości publicznej, że w odpowiedzi na kryzys finansowy i recesję egzekutywa europejska proponuje skoordynowany plan pobudzenia unijnej gospodarki wartości 200 miliardów euro. Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych środków, powiedział Barroso w czasie konferencji prasowej w Brukseli. Chodzi o zatrudnienie i samopoczucie obywateli europejskich. Plan Komisji Europejskiej ma być realizowany w latach 2009-2010 i gro środków finansowych, 170 miliardów euro, pochodzić będzie z kas rządowych poszczególnych państw. Z budżetu Unii i jej finansowego ramienia, czyli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, popłynie 30 miliardów. Propozycje te muszą być jeszcze zatwierdzone przez przywódców 27 na szczycie europejskim 11 i 12 grudnia. Niemcy, które zasadniczo i o ogólnych liniach zgodziły się już na plan komisji, uprzedziły, że chcą przedyskutować niektóre szczegóły. Rzecznik rządu Niemiec Thomas Steck przypomniał, że Niemcy podjęły już akcję ratowania gospodarki, przeznaczając na nią 32 miliardy euro. Nie wiadomo też, czy wysiłek finansowy, o który prosi komisja, czyli przelanie do wspólnej europejskiej kasy co najmniej 1,2% krajowego produktu brutto, będą mogły wziąć na siebie kraje Europy Wschodniej. Jednym z podstawowych celów Brukseli będzie teraz uproszczenie zasad przyznawania pieniędzy z dwóch funduszy europejskich, tak by mogły z nich korzystać przede wszystkim te kategorie pracowników, które najbardziej cierpią z powodu kryzysu. Jest to po pierwsze Europejski Fundusz Socjalny, przeznaczony na pomoc w realizacji programów usprawniających rynek pracy przez kształcenie pracowników i podnoszenie wydajności przedsiębiorstw. Zadaniem drugiego funduszu jest natomiast łagodzenie skutków globalizacji przez m.in. szybkie interweniowanie w kluczowych sektorach gospodarki, takich jak przemysł samochodowy.
Rosja podreperuje w przyszłym roku swój budżet, sięgając do funduszu rezerwowego, skąd zaczerpnie 1 000 000 000 rubli, czyli 28 miliardów euro, poinformował minister finansów Aleksiej Kudryn. Stanowi to prawie 1/3 zasobów tego funduszu, zrodzonego z podziału wielkiej naftowej skarbonki na dwie. Funduszu rezerwowego na czarną godzinę, właśnie tego, o którym mówiliśmy, i tak zwanego funduszu dobrobytu narodowego, wspierającego system emerytalny. Dodajmy też, że skoro już mowa o ropie naftowej, rząd hiszpański José Luisa Zapatero jest przedmiotem krytyki w związku z projektem wejścia rosyjskiej firmy Lukoil do kapitału hiszpańskiej firmy naftowej Repsol. Przywódca opozycji Mariano Rajoy oświadczył w parlamencie, że Repsol to nie sieć hotelowa, tylko grupa o znaczeniu strategicznym. Nie można więc oddawać jej w pacht podejrzanej firmie powiązanej z rządem stosującym energię jako broń. Koniec cytatu. Wrogiem tej operacji jest również minister przemysłu w rządzie samego Zapatero. Premier jednak upiera się przy swoim. Lukoil zamierza wejść do kapitału hiszpańskiej firmy za sumę 9 miliardów dolarów, co stanowi niespełna 30% jej akcji. Zapatero próbuje zyskać na czasie. W Moskwie natomiast prasa zastanawia się, skąd w ogóle Lukoil weźmie pieniądze na taką operację. Gazprom informuje, że jeśli Ukraina nie spłaci swych długów wobec niego, ceny gazu dla tego kraju zostaną drastycznie podniesione. Firma opiera się na porozumieniu opartym 2 października między Putinem a Julią Timoszenko, przewidującym stopniowe przechodzenie na ceny rynkowe pod warunkiem spłaty zadłużenia. Kluczowe słowo oczywiście stopniowe. Ukraińska firma Naftogaz zapewnia, że 380 milionów dolarów zapłaci jeszcze w tym tygodniu, a w poniedziałek zaczną się negocjacje w sprawie wymazania reszty, czyli całości zadłużenia. Gazprom uważa, że Ukraina jest mu winna prawie 2,5 miliarda dolarów, z czego Naftogazu uznaje tylko połowę. Izba Wyższa Parlamentu Rosyjskiego przyjęła dzisiaj w trybie ekspresowym ustawę o przedłużeniu do 6 lat mandatu prezydenta. Teraz zmianę w konstytucji przyjąć muszą jeszcze 2/3 zgromadzeń regionalnych Rosji. Przypuszcza się, że reforma wejdzie w życie jeszcze w tym roku, otwierając Putinowi drogę powrotu na Kreml. Sędzia Jewgeni Zubow, prowadzący proces 3 podejrzanych o wspólnictwo w zamordowaniu Anny Politkowskiej, odmówił rezygnacji z prowadzenia sprawy, odrzucając naciski prokuratury, która domagała się procesu przy drzwiach zamkniętych ze względu na rzekome tajemnice państwowe i tego nie uzyskała. Na dzisiejszej rozprawie zbadano pierwsze dowody rzeczowe, w tym 3 kule wydobyte z ciała zamordowanej dziennikarki. 3 oskarżeni nie przyznają się do winy. Mówi Paryż RFI. Zdaniem agencji damska wojna na szczytach partii socjalistycznej dopiero się zaczyna. Pomimo wczorajszego zwycięstwa pani Martine Aubry na forum instancji partyjnych, te uznały jej zwycięstwo w wyborach na stanowisko pierwszego sekretarza partii przy znikomej większości 102 głosów. Przegrana rywalka Ségolène Royal wezwała swych stronników do przygotowań przed batalią prezydencką w roku 2012. Agencje podkreślają, że w tymczasowo zjednoczonym obozie pani Aubry znaleźli się przywódcy tyleż ambitni, co niezgodni co do niczego, poza wspólną niechęcią do Ségolène Royal właśnie. Pod paryskim Maison Lafitte w Domu Kultury dyrektorzy Biblioteki Narodowej i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz goszczący ich Henryk Giedroyć złożyli podpisy pod listami intencyjnymi w sprawie inwentaryzacji i konserwacji zbiorów Instytutu Literackiego.
Obecni byli również minister Rafał Grupiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tomasz Merta, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, senator Bronisław Korfanty i Jacek Milesz z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego. Spuścizna, jaką pozostawił po sobie redaktor Jerzy Giedroyć i jego zespół, jest wyjątkowa. Są to ogromne zbiory listów, dokumentów, rękopisy wielu wybitnych polskich pisarzy, których książki ukazywały się w Bibliotece Kultury. To również bogaty zbiór zdjęć II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych oraz nagrania filmowe i dźwiękowe. Archiwa kultury mają być też dostępne w internecie. Kierujący teraz Instytutem Literackim Henryk Giedroyć przypomniał, że wolą redaktora było pozostawienie w Maison Lafitte całych zbiorów. Tomasz Makowski z Biblioteki Narodowej i Sławomir Radoń z Archiwów Państwowych zapewnili, że życzenie to będzie spełnione. Prace inwentaryzacyjne i konserwatorskie potrwają kilka lat, a równolegle zostanie zrobiony remont magazynów, który obiecał sfinansować polski Senat. Za kilka lat badacze najnowszej historii Polski będą więc mogli korzystać w pełni ze zbiorów na miejscu w Maison Lafitte po wcześniejszych konsultacjach wirtualnych.
Posłuchajmy teraz fragmentu reportażu z dzisiejszej uroczystości w Maison Lafitte, sporządzonego też przez Annę Bernhardt.
Od śmierci Jerzego Giedroycia ma pan w pieczy Instytut Literacki. Spadek, który zostawił panu brat, to odpowiedzialny spadek i trudny.
Przede wszystkim odpowiedzialność, a poza tym nie przygotował mnie do tego zupełnie. Także ja objąłem Instytut Literacki i odkrywam, dzięki Bogu, prawda, że mam doskonałych współpracowników, odkrywałem całą historię, jak to prowadzić, czy coś takiego. Nie miałem zielonego pojęcia.
Przez kilka lat, od 2000 roku, zostało już wiele zrobione, ale dzisiaj podpisanie współpracy z Biblioteką Narodową i Państwowymi Archiwami to jakiś nowy etap.
Zupełnie nowy. Znaczy zupełnie nowy. O tym się już mówiło od pewnego czasu. Moje zahamowania, tak jak powiedziałem na samym początku, jest to, żeby nikt nie położył ręki na tym, no? Więc to wszyscy słyszeli, zostaliśmy uspokojeni pod tym względem. No i niech robią jak najlepiej, prawda, żeby to się udało. Znaczy archiwum, zrobienie katalogu i tak dalej, to jest jedna rzecz. No, a druga rzecz, zrobienie, prawda, tego miejsca na stokowanie, że tak powiem, dokumentów.
Czyli niezależność, którą zawsze miała kultura, niezależność jest nienaruszona i w tym przypadku.
Nie. I nie będzie.
Czy pan jest teraz spokojniejszy już o przyszłość?
Nigdy specjalnie się nie bałem przyszłości, prawda? No teraz naturalnie jest pewien krok zrobiony naprzód, że mogę być jeszcze bardziej spokojny. Prawda? Ale mój Panie Boże, nigdy nie wiadomo, co może być.
Czego można życzyć, żeby się szybko prace zakończyły?
No tak, chciałbym doczekać do końca tych prac, ale nie wiem, czy to mi się uda.
Na pewno.
Może doktor Jankowski pomoże.
Z Henrykiem Giedroyciem rozmawiała Anna Bernhardt. A teraz przed Państwem przegląd prasy. Sporządzili go dzisiaj Agnieszka Kumor i Piotr Osochowicz.
Państwo mnoży środki zaradcze wobec rosnącego bezrobocia. W ten sposób ekonomiczny dziennik Lezyku komentuje wczorajszą zapowiedź prezydenta Sarkoziego, że za 10 dni zaprezentuje on globalny plan ożywienia francuskiej gospodarki. Jak na razie, pisze La Croix, zanurza się ona coraz głębiej w maraźmie. Złe liczby spadają, najpierw te dotyczące bezrobocia. Ten sam dziennik La Croix ubolewa, że wobec omawianej wczoraj w parlamencie ustawy o mediach publicznych nikt tak naprawdę nie zajął się ich racją istnienia i funkcją, jaką mają pełnić w życiu społeczeństwa. Wielcy tego świata muszą zapomnieć o swoim telefonie komórkowym. To Le Figaro wieści smutny koniec uzależnieniu, jakie niektórzy politycy i nie tylko wykazują wobec nowych technologii. W momencie zaprzysiężenia Barack Obama będzie musiał oddać żonie swój terminal BlackBerry, który kocha z wzajemnością i bez którego będzie musiał odtąd nauczyć się żyć. A trudno żyć bez instrumentu, który przez wiele miesięcy pomagał mu przygotować się do kolejnego meetingu, dzięki któremu mógł śledzić aktualności na świecie i za pośrednictwem którego podziękował w formie SMS-u swoim wyborcom. To wszystko prawda, pisze Cécile Gabizon, ale w momencie stanięcia na szczytach władzy ów jakże przydatny przedmiot przeobraża się w prawdziwą piętę achillesową. Barack Obama będzie musiał zrezygnować ze swojego terminala ze względów bezpieczeństwa, albowiem wszystkie maile prezydenta będą kiedyś upublicznione. Wszystkie bez wyjątku. Drogę Obamie przetarł Nicolas Sarkozy. Francuski prezydent ma do swej wyłącznej dyspozycji łącznika specjalnego, zdolnego za pomocą wiadomości przenoszonych w walizce lub kodowanych łączy przekazać szefowi informację, gdziekolwiek się on znajduje, na spotkaniu międzynarodowym, na pustyni czy na Mont Blanc. W odróżnieniu od Sarkozy'ego, premier Hiszpanii Rodríguez Zapatero nie wykazuje specjalnego uzależnienia od nowych technologii. Podobnie jak Putin, ale to chyba nie kwestia pokoleniowa. 56-letni premier Rosji nie wykazuje zainteresowań nie tylko w sferze telefonii komórkowej, ale również komputera czy internetu. Za to prezydent Francji nadal wysyła prywatne SMS-y ze swojej komórki, ale już nie ma prawa do poczty mailowej. Jego skrzynka stała się zwykłą skrzynką pocztową. Prezydent nie może wysyłać z niej wiadomości. Od kiedy Nicolas Sarkozy przekroczył próg Pałacu Elizejskiego, jego świat wirtualny przeobraził się w świat drukowany. Wszystkie przemówienia, polecenia, noty i teczki kursują w formie papierowej. Paradoksalnie otoczenie prezydenta używa terminali, ale są one uniezależnione od komputerów pałacowych, które z kolei są specjalnie kodowane. Ze szczytów władzy BlackBerry został zatem wygnany. Wśród doradców prezydenta jest on tolerowany, ale ma nie dość jasny status, jeśli chodzi o ministrów. Entuzjazm ministrów nowego rządu premiera Fillona ugasiła nota wewnętrzna Sekretariatu Generalnego Obrony Narodowej, wysłana do każdego z osobna w czerwcu 2007 roku. Stanowiła okolicznościowe ostrzeżenie, ale stała się właściwie nakazem po tym, jak w takim właśnie świetle została przedstawiona przez jeden z krajowych dzienników. Ultra nowoczesna technologia szuka jeszcze swojego miejsca w pałacach republiki, konkluduje Cécile Gabizon w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Ukraina pogrąża się w kryzysie nie tylko z powodu paraliżu politycznego, ale także zawirowań ekonomicznych, pisze w tytule dzisiejszego doniesienia z Kijowa specjalny wysłannik Le Monde Piotr Smolar. W 4 lata po pomarańczowej rewolucji Ukraina spuszcza z tonu. Coraz bardziej odczuwalne stają się w tym kraju inflacja i masowe zwolnienia z pracy. Grozi także kryzys wywołany przez konflikt wokół dostaw rosyjskiego gazu. Bilety autobusowe w Kijowie zwiększyły ostatnio swą cenę aż 4-krotnie. Płaca miesięczna na Ukrainie starczy zatem średnio na niecałe 400 takich biletów. A jak regulować opłaty za mieszkanie, prąd, gaz czy jedzenie? Od roku na Ukrainie szaleje inflacja, do której dokłada się i obecny kryzys finansowy. Rosyjski Gazprom twierdzi, że zakręci kurki z gazem dla Ukrainy, jeśli do 1 stycznia przyszłego roku Kijów nie ureguluje długów wobec Moskwy w wysokości 2,4 miliarda dolarów. Przyznany Ukrainie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy kredyt finansowy w wysokości 16 miliardów dolarów posłużyć może jedynie na łatanie dziur. Brak zaufania w odniesieniu do ukraińskich klas politycznych osiąga szczyty. I pesymizm ten będzie się stale pogłębiał, mówi cytowany przez Piotra Smolara w Le Monde Andrzej Byszenko, specjalista z jednego z kijowskich ośrodków naukowych, dodając: poparcie dla ukraińskiej klasy politycznej jest teraz nawet mniejsze niż dla byłego prezydenta Kuczmy w latach 1994-2004. Pół roku temu władze w Kijowie popierało według badań statystycznych 30% Ukraińców. Dzisiaj poparcie to spadło według tego samego instytutu sondażowego do 5,3%. Największym problemem dla Ukraińców są podwyżki cen i niskie płace. Zdaniem innego specjalisty, cytowanego przez dziennikarza zbliżonego do prezydenta Juszczenki, Wadima Karasiewa, polityczny brak stabilności potrwa na Ukrainie jeszcze rok i trzeba jakoś te trudne czasy przetrwać. Jeśli wygra Julia, to na Ukrainie powstanie reżim autorytarny na wzór Rosji. Królować tu będzie monopol i mało będzie działań konkurencyjnych, mówi Wadim Karasiew, dodając: będziemy mieli stabilność polityczną, ale kosztem tego, że bogactwa będą rozdzielane jedynie wśród ludzi bogatych, znajdujących się akurat na szczytach władzy. Na zakończenie artykułu Piotra Smolara w Le Monde czytamy: niektórzy eksperci obawiają się, że w związku z rosnącym napięciem i rozgoryczeniem narodu mogą na Ukrainie zacząć wybuchać tu i ówdzie coraz większe konflikty społeczne.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
To wielki dla mnie honor zostać nieśmiertelną, powiedziała Simone Veil, najpopularniejsza francuska kobieta polityk, nazajutrz po swym wyborze 20 listopada bieżącego roku do Akademii Francuskiej.
Ale muszę powiedzieć, że od dawna już koncept nieśmiertelności mnie nie interesuje, ponieważ w pewien sposób umarłam w obozie koncentracyjnym.
81-letnia dzisiaj Simone Veil, najmłodsze z czworga dzieci André Jacoba, zatrzymana została na wiosnę 1944 roku przez Gestapo i przewieziona wraz z matką i siostrą do Auschwitz. Do dziś pamięta każdą minutę tego tragicznego okresu swego życia, każde spojrzenie, dym z kominów, wszechobecne błoto i woń spalonych ciał. A także kapo, która stwierdziła, że 16-letnia Simone jest zbyt ładna, by umrzeć i która, nie żądając niczego w zamian, pozwoliła jej przetrwać, ratując jednocześnie jej matkę i siostrę.
Wszystko odbyło się tak, jakby moja młodość i pragnienie życia chroniły mnie.
Napisała w wydanej w zeszłym roku i cieszącej się ogromną popularnością autobiografii zatytułowanej Une vie, życie. Miłość życia i zaciekłość w walce nie opuściły jej, kiedy zaczęła swą karierę jako pierwsza kobieta, która we francuskim rządzie objęła najpierw stanowisko ministra zdrowia, a potem ministra spraw społecznych. Ani kiedy włączyła się do walki na rzecz Europy, zostając w 1979 roku przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i potem aż do 2007 roku, kiedy była członkinią Rady Konstytucyjnej. W 1974 roku stoczyła bitwę na rzecz legalizacji aborcji we Francji, stając się jedną z najważniejszych i najsłynniejszych feministek w Europie. Nie ugięła się też przed obelgami i pomówieniami, kiedy udało się jej wprowadzić w ramach walki z AIDS prezerwatywy za jednego franka i przekonać rządzącą większość do projektu stworzenia ośrodków, w których narkomani mogli być leczeni metadoną. Jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Simone Veil broniła pozycji federalistycznych i ponadnarodowych. W znacznej mierze przyczyniła się do wzmocnienia siły parlamentu. Mówiła:
dla ojców założycieli Europa była przede wszystkim projektem politycznym. Trzeba powrócić do idei, która ten projekt inspirowała, odnawiając instytucje europejskie w ten sposób, by były one bardziej demokratyczne i skuteczniejsze. Europa, jeśli będzie miała wielkie ambicje, będzie słuchana, będzie też mogła bronić wielkich wartości, takich jak pokój, prawa człowieka i większa solidarność między bogatymi a biednymi. Europa to wielki projekt XXI wieku.
Dzięki akcji Simone Veil europejska opinia publiczna lepiej poznała Parlament Europejski, nabrała do niego większego szacunku i z przychylnością zaczęła się odnosić do projektów stopniowego rozszerzania Unii Europejskiej. Po zakończeniu kadencji na czele Parlamentu pani Veil nie zrezygnowała ze swego europejskiego zaangażowania, obejmując w 1992 roku prawny oddział Parlamentu. W 1984 roku poprowadziła kampanię w wyborach europejskich z liberalnej listy Unii Francuskiej na rzecz Francji w Europie. Potem w 1989 odmówiła zbliżenia do RPR-UDF, stając na czele listy proeuropejskich centrystów. Posłanką europejską pozostała aż do 1993 roku. 3 lata potem powołana została do Międzynarodowej Komisji do Spraw Sytuacji na Bałkanach, kierowanej przez Leo Tindemansa. Równolegle Simone Veil wspierała i wspiera nadal wiele stowarzyszeń europejskich, takich jak Europejski Fundusz na Rzecz Wolności Słowa czy Fundacja na Rzecz Europy, Nauk i Kultury. Jest także honorową przewodniczącą Fundacji Pamięci Shoah. Mówi o sobie, że lubi się bić, a swe życie podsumowuje w ten sposób.
Nie jestem z siebie ani trochę dumna. Miałam jednak bardzo bogate i niełatwe życie, pełne tragedii i dramatycznych wydarzeń. Wielokrotnie wydawało mi się, że po tym wszystkim, co mnie spotkało, nigdy nie będę mogła już żyć normalnie. Z drugiej strony miałam jednak ogromne szczęście. Wszystko to, co mnie spotkało, odpukać, dobrze się skończyło. Właśnie przez te wszystkie wydarzenia czuję się w pewien sposób przez los wyróżniona.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W Teatrze de la Ville gości niecodzienny spektakl tańca In I w wykonaniu aktorki filmowej Juliette Binoche i choreografa Akrama Khana. Zaś w małej sali Odeonu trwają lektury sztuk autorów współczesnych zorganizowane w ramach Europejskiego Sezonu Kulturalnego. W ubiegłą sobotę, 22 listopada, miałam przyjemność posłuchać tam Nocy Andrzeja Stasiuka w genialnym przekładzie na francuski Zofii Bobowicz. Najpierw zatem In I. Juliette Binoche, jak sama przyznaje, nie ma przygotowania tanecznego, a Akram Khan nigdy nie powtórzył doświadczenia sprzed lat, kiedy to w roku 1987 jako młody człowiek zagrał w legendarnej Mahabharacie Petera Brooka. Jednak inteligencja podpowiadała im, że spotkanie tych dwóch doświadczeń scenicznych może zaowocować nową jakością. Tak jest w istocie. Miałam 14 lat, poszłam do kina, tam spotkałam mężczyznę mojego życia, spodobał mi się od razu, postanowiłam go zdobyć. Słyszymy z offu głos aktorki. Po tym krótkim wstępie następuje taneczna gonitwa, w której dziewczyna, a może już kobieta, próbuje wedrzeć się w intymność mężczyzny. Rości sobie do niej prawo, bo kocha. Mężczyzna w końcu ulega, rozpoczyna się miłosny balet. In I to opowieść o miłości. O miłosnym zauroczeniu, o pierwszych nieśmiałych gestach, o wymyślaniu wspólnego języka, o skoku w nieznane. Ale również o rutynie życia codziennego, małych nieuwagach urastających do dramatów, o wzajemnym znużeniu. Łatwiej o nim opowiadać z humorem. Binoche i Khan markują przed nami niemal wodewilową scenkę poranną, ogrywają nieistniejące przedmioty i rekwizyty. Słowa są niepotrzebne, to prawdziwe męsko-damskie idiomy każdego chyba związku. Relacja bohaterów wkracza w nowy rozdział. Taniec zadecyduje, kto szybciej dorośnie, kto zostanie w tyle. Będą jeszcze dwa dramatyczne monologi, w których bohaterowie odkryją się nieco przed nami i przed sobą nawzajem. Zadadzą sobie też niejedną ranę, ale i na co wszyscy czekamy, nauczą się kochać. Większość działań pochodzi od Juliet, wyznaje Akram Khan w programie spektaklu. Jej gesty są pełne ekspresji i uczucia. Chciałem oddalić się od mojego ciała, poznać jej sposób reagowania. W pewnym stopniu tak właśnie pracuje na co dzień. Khan, brytyjski tancerz i choreograf, pochodzący z Bangladeszu, łączący w swej pracy scenicznej tradycję indyjskiego tańca katak i doświadczenie tańca współczesnego, oraz Binoche, aktorka filmowa, jedna z największych gwiazd swej generacji, delikatna i silna zarazem, znakomita, tak w komedii romantycznej, jak i w poruszającej tragedii, niezwykła w rolach współczesnych kobiet spragnionych wolności. Z ich teatralnego spotkania emanuje radosna energia, która bardziej nas uwodzi niż nieco banalna, wysnuta przez nich opowieść. A teraz noc. Niemcy są bogaci i wymusztrowani, Polacy są biedni i kradną niemieckie samochody. Tak mniej więcej większość Polaków i Niemców widzi tę drugą stronę. 3 lata temu teatr w Düsseldorfie pod dyrekcją Anny Badory postanowił przyjrzeć się wzajemnym stereotypom i uprzedzeniom i zamówił u Andrzeja Stasiuka tekst dramatyczny. Do współpracy zaproszono Jurija Andruchowicza z Ukrainy i Jachyma Topola z Czech. Tekstem zainteresował się we Francji Laurent Mulhaizen, który z ramienia Maison Antoine Vitez, Międzynarodowego Centrum Tłumaczeń w Montpellier i we współpracy z Europejskim Sezonem Kulturalnym przygotował selekcję tłumaczeń 27 sztuk współczesnych autorów z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie teksty zostały wydane staraniem oficyny wydawniczej Les Éditions Théâtrales. Lektury zaczęły się na tegorocznym festiwalu w Awignonie i kontynuowane są w małej sali Odeonu. Stasiuk nie jest autorem dramatycznym i dlatego napisał teatralną perłę kałakucką. Jego Noc nosi podtytuł Słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna. To pełna ciętego humoru, poetycka i dojmująca opowieść o Polaku, złodzieju, który okradając pewnego niemieckiego jubilera, zostaje przez niego śmiertelnie postrzelony w plecy. Pech chce, że temu samemu jubilerowi zostaje przeszczepione serce jego przypadkowej ofiary, tylko że serca Polaka Niemiec ani myśli przyjąć.
A c'est parler au prochain collègue, sinon il va refroidir tout à fait. Notre donneur vient de Pologne.
Seigneur.
Quoi?
Seigneur.
Elle a bougé.
Elle a bougé,
regardez-moi. C'est la France Sylvanie, ma parole. Je ne veux pas de ce cœur. Je ne veux pas de ce cœur. J'ai tout entendu. Je sais, je devrais pas, mais j'ai tout entendu. Il y a la fois éveillé un mort.
Merde, quelle histoire.
Ça aussi, tu viens d'entendre.
Excusez-moi.
J'en veux un autre. J'en veux un autre.
Mais c'est impossible. Vous êtes déjà tout froid. Même là, il est presque trop tard.
Croyez-moi, monsieur, c'est un bon cœur. J'en donnerai pas un mieux en votre âge.
Braveheart, justement. Vous n'en auriez pas un Allemand.
C'est très dur. Personne
n'est
censé
faire un mauvais. Je suis quoi? Anglais, ou du moins un français ou un italien.
Ah, désolé. À présent, tout vient d'Est. Vous n'avez pas froid?
Non. Je ressens plutôt un accès de chaleur. C'est à cause de ce qui s'est passé l'autre matin. Je les revois encore en deux étages plus bas. Ils guettent pour s'emparer de mon bien. Que dis-je? Ils ont déjà mis la main dessus. Ils sont déjà à l'intérieur et rappent tout ce que j'ai réussi à accumuler grâce à mon travail et à ma scrupuleuse honnêteté. Je les entendais disperser, ils démolissaient tous les barbares.
Pisząc o relacjach wschodu z zachodem, wywlekasz na światło dzienne wszystko, czego się wstydzimy, o czym wolelibyśmy zapomnieć, mówi Stasiuk w jednym z wywiadów. Jego tekst składa się ze strzępów dialogów, krótkich scenek i partii churalnych, rozpisanych na głosy, które reżyser dobiera dowolnie. Autor daje mu w tej mierze pełną swobodę. Przekład Zofii Bobowicz pod tytułem Les barbares sont arrivés, nadeszli barbarzyńcy, dokonuje karkołomnej transplantacji stereotypów, jakimi posługuje się Stasiuk. Zarówno tych narodowych, jak i chciałoby się rzec zwykłych, ludzkich, męsko-damskich, religijnych, sięgających ideałów życiowych i podstawowych zasad higieny. O jakości sztuki i francuskiego tłumaczenia świadczy gorące przyjęcie, jakie aktorom uczestniczącym w lekturze Nocy zgotowali słuchacze licznie zgromadzeni w sali Petit Odeon. Nam się marzy francuska realizacja sztuki.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Ukazała się kolejna książka Charlesa Mopsika, wielkiego francuskiego kabalisty. Książka ze spuścizny pośmiertnej, bo ten znakomity uczony i artysta zmarł w roku 2003 w wieku 46 lat w Paryżu. Nosi ona tytuł Płeć duszy, tajemnice różnicy seksualnej w kabale. To książka pasjonująca i piękna. Kto pamięta Sindbada żeglarza oraz baśnie Tysiąca jednej nocy i sięgnie po eseje Mopsika, temu zajaśnieją oczy i odmłodzi się pamięć. Charles Mopsik twierdzi, że mądre żydowskie księgi, mówiące o podwójnej roli pisma i liter hebrajskiego alfabetu, w nikłym stopniu zostały zbadane i podał przykład Gaju Granatów, rozprawy wielkiego kabalisty Mojżesza Cordovero, która została wydrukowana w Krakowie w roku 1592. Cordovero twierdzi, że struktura sefirot, czyli przejawów boskości tworząca strukturę wszechświata, całego wszechświata, jest jednocześnie obecna w każdym człowieku, w jego ciele, w każdym ułamku jego ciała. Ta struktura występuje również w każdej najmniejszej cząstce materii stworzonej, choć jednocześnie układ sefirot wskazuje na działanie boskich sił w światach wysublimowanych, odległych, niematerialnych, niedotykalnych, niewyobrażalnych, lecz najrealniej istniejących. Struktura 10 sefirot jest mikroczłowiekiem, człowiekiem kosmicznym i wszechświatem oraz wszystkimi możliwymi wszechświatami. Struktura 10 sefirot przypomina teorię Big Bang, teorię wielkiego wybuchu, od którego rozpoczęło się istnienie wszechświata, to znaczy teorię, która pokazuje, jak coś w ogóle zaczęło być, a nie zaś nie być. Mopsik przypomniał, że w codziennym użyciu słowo dusza kojarzy się z pewną tajemniczą całostką, która zamieszkuje ciało, dopóki z niego w chwili śmierci nie wyleci. Dusza tworzy coś w rodzaju niewidzialnego i fantomatycznego sobowtóra powłoki cielesnej. Dusza ciało przeżywa i to w sposób zdecydowany, skoro powiada się, że istnieje dusza nieśmiertelna. Ponadto dusza jest miejscem, w którym zakotwicza się sumienie i świadomość. Niektórzy twierdzą, że w duszy tkwi źródło uczuć. Duszy jako przedmiotowi zainteresowań współczesnej nauki poświęcił książkę zatytułowaną Ewolucja mózgu i wytwarzanie sumienia John Eccles, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Dusza uznawana jest współczesnie przez tych, którzy uważają, że o duszy mówić jeszcze wypada, za najbardziej intymny składnik istnienia osobniczego. Średniowieczni kabaliści myśleli o duszy jeszcze inaczej, a Charles Mopsik przedstawił ich poglądy zachwycająco. Początek rozważań wszystkich kabalistów stanowi siódmy werset drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, który według Biblii Tysiąclecia w przekładzie księdza Czesława Jakubca brzmi następująco. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. W przekładzie Jakuba Wójka biblijny werset brzmi orzeźwiająco. Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mułu ziemię i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek w duszę żywiącą. Hebrajskim odpowiednikiem tchnienia życia i dechu żywota jest słowo nichwat, utożsamiane szybko ze słowem nechamach, oznaczającym właśnie duszę ożywiającą ciało od wewnątrz. Kabaliści przypisywali duszę różnym bytom. Powiadali o duszy Boga, w odróżnieniu od sefirot, czyli od boskich emanacji, kojarzonych z Bożym ciałem. Powiadali o duszy Tory, czyli o ezoterycznym, ukrytym, milczącym, nieobejmowalnym sensie pisma, w przeciwieństwie do egzoterycznych, czyli możliwych do wyczytania, uchwytnych, wykrywalnych jego sensów. Mówili o duszy liter, o duszy pisma, czyli o duszy samogłosek, których przecież w hebrajszczyźnie się nie zapisuje, ale samogłoski są obecne, konieczne, choć niewidzialne. Są tchnieniem życia, dechem żywota, duszą pisma w odróżnieniu, wedle Mopsika, od spółgłosek oniemiałych, jeśli pozostają osamotnione. Kabaliści powiadali o duszy ludzkiej, a dokładniej o duszy mężczyzny i o duszy kobiety, ponieważ jedynie para ludzka posiada duszę całkowitą, natomiast mężczyźni i kobiety żyjące w celibacie dysponują tylko połówką duszy. Wielki kabalista Mojżesz z Leonu cytował Koheleta. Los bowiem synów ludzkich jest ten sam. Co i los zwierząt, los ich jest jeden. Jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego. I oddech życia ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością. To przekład księdza Konrada Marklowskiego z Biblii Tysiąclecia. U Wójka wersety Koheleta znowu brzmią mocniej. Przetóż jednakie jest dokończenie człowieka i bydląt, i równy stan obojga. Jako umiera człowiek, tak i one umierają, jednako tchną wszystkie. I nie ma człowiek nic więcej nad bydle, wszystko podległo marności. Charles Mopsik pisał tak. Chcielibyśmy wydobyć to, co wydaje się nam podstawową funkcją duszy w mistyce żydowskiej. Dusza postrzegana jest nie jako rodzaj substratu ciała uwięzionego w marmurowej wieczności, lecz jako rodzaj pasa transmisyjnego, jako węzeł komunikacji pomiędzy wszystkimi składnikami kosmosu, jako miejsce przecinania się prądów egzystencjalnych, które emanują ku górze z ziemskiego żywota poszczególnych ludzi z ludzkich działań oraz prądów, które stępują ku dołowi ze światów boskich. Dusza jest zatem kanałem, przez który przechodzą przesłania proroków, wizje, w którym słyszalny jest głos dawnych mistrzów. Mickiewicz i Towiański używali dla określenia tego procesu słowa kolumny. W duszy ludzkiej mieszczą się i przenikają wszystkie składniki wszechświata. Mopsik zacytował fragment rozprawy XVI-wiecznego kabalisty Meira ibn Gabaja, Droga Wiary. Wiedz, że człowiek został stworzony na obraz całego kosmosu i wszelkich jego pięter, a dusza, która tkwi w człowieku i która utrzymuje go przy życiu przez czas określony, jest utworzona i składa się z esencji najwyższych. Jak długo tkwi w nim dusza, przypomina on makrokosmos i dlatego człowiek zwany jest mikrokosmosem. Kabaliści neoplatońską ideę człowieka jako małego świadka rozwinęli w sposób zaskakująco odważny. Dusza nie była jedynie biernym zwierciadłem struktury kosmosu, ale stała się aktywnym i najważniejszym centrum wszelakich kosmicznych interakcji. Rozpatrzymy kabalistyczny stosunek do duszy, bardzo różny od podejścia do tej kwestii w innych religiach wielkich, tak twierdził Charles Mopsik. W przeciwieństwie do rozpowszechnionych wyobrażeń, dusza w rozumieniu kabalistów zapewnia zakorzenienie poszczególnych osobników we wspólnocie historycznej i spirytualnej. Dusza stanowi gałąź wspólnoty. Dusza w ciele poszczególnym świadczy o obecności w nim wspólnoty wszystkich ludzi, a przynajmniej jej części złączonej wspólną genealogią. Dzięki swej duszy człowiek zapuszcza korzenie w ciągu powinowactw, jak pisał Józef z Hamadanu, kastylijski kabalista z końca XIII wieku, a ciąg powinowactw sięga samej boskości. Ciąg wszystkich dusz tworzy bukiet żyjących, który symbolizuje ostatni wymiar boskiej emanacji, czyli dziesiąta sefira Malchut, zwana też Szechiną. Dusze istnieją przed narodzinami ciał, w których przebywają jedynie krótką chwilę, a następnie zamieszkują kolejne ciała. Dusze łączą więzy rodzinne, więc można mówić o genealogii dusz lub o genezji z ducha, nadrzędnej i determinującej historyczną genealogię ciał. Na przykład Isaac Luria tłumaczył w XVI stuleciu wielką przyjaźń łączącą Mojżesza Cordovero i Eliego Davidasa związkiem dusz, które wcześniej zamieszkiwały w ciałach Szemai i Abtaliona, wielkich rabinów późnego antyku. Dusze przenikają mury historii bez najmniejszego wysiłku. Żywych i zmarłych nawet w najdawniejszych czasach nie dzieli ani przepaść, ani zapomnienie, ani dystans, napisał Charles Mopsik. Oto kolejna wersja baśni z Tysiąca jednej nocy, opowiedziana pięknie i mądrze.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Zaczynamy dziś nadzwyczaj eleganckim salonem Prestige Paris, czyli salonem ekskluzywnych nieruchomości. Tu można znaleźć swój wymarzony zamek, niekoniecznie nad Loarą, albo willę z tarasem wychodzącym w ciepłe morze. Nie ma wątpliwości, że oferowane tu posiadłości są piękne, niezwykłe i nadzwyczajnie drogie. Za prawdziwy luksus jednak zazwyczaj trzeba zapłacić prawdziwe pieniądze. Salon może być interesujący nie tylko dla tych, których stać na kupno domu marzeń, ale i dla tych, którzy po prostu lubią oglądać piękne tereny, a czasami można podpatrzeć jakieś rozwiązanie, które da się zainstalować nawet we własnym małym domku z ogródkiem. Salon odbywa się w Carousel du Louvre od 28 do 30 listopada. Od 26 listopada do 1 grudnia w podparyskiej miejscowości Saint-Saint-Denis odbywa się 24 Salon Książki i Prasy Młodzieżowej. W tym roku tematem przewodnim jest strach i dreszcz. Poza książkami na targach spotkać można autorów, wydawców, obejrzeć spektakle dla dzieci i młodzieży w różnym wieku i zwiedzić wystawy tematyczne. Młodzi czytelnicy lub przyszli czytelnicy mogą zwiedzać targi, jakby brali udział w grze w podchody, od jednej przeszkody do drugiej, odkrywając kolejne odcinki trasy. W czasie salonu wręczone zostaną również nagrody w poszczególnych rodzajach literatury, przyznane przez jury złożone z profesjonalistów oraz przez dzieci. Od 27 do 30 listopada Ministerstwo Edukacji zaprasza na Europejski Salon Edukacji, który będzie się odbywał w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles. Francja pełni rotacyjną funkcję przewodniczącej Unii Europejskiej do końca tego roku, w związku z tym szczególną wagę kładzie na europejski aspekt nauczania, czyli na mobilność współczesnej młodzieży, która może wybrać studia za granicą, a potem albo tam rozpocząć swą karierę pracowniczą, albo powrócić do kraju. Jest to znakomita okazja, żeby trochę poznać system systemy edukacyjne innych państw. A nóż któryś będzie interesujący. Na targach obecni będą eksperci, którzy odpowiedzą na liczne pytania zainteresowanych taką formą nauki. Będą również pokazy, pogadanki i warsztaty. Wiele uwagi poświęcono wychowaniu fizycznemu. Odbędą się pokazy młodych sportowców, między innymi judoków z Liceum Francuskiego w Warszawie. Drugi ważny i wszechobecny temat tego salonu to języki obce. Będą przedstawienia i koncerty w wykonaniu młodzieży. I wreszcie trzecia bardzo ważna sprawa – nowe technologie. I jeszcze w skrócie o kilku innych salonach listopadowych. Od 27 listopada do 1 grudnia w centrum przy Port de Versailles mamy Salon Niezależnych Producentów Win. Warto go odwiedzić, zwłaszcza przed świętami. Kto wie, może uda się tu znaleźć jakieś winne odkrycie. Od 28 do 30 listopada w Espace Champéry odbywać się będzie trzeci międzynarodowy salon strzelecki. Będzie strzelanie z łuku i z broni palnej, a przede wszystkim gry w plenerze, takie jak Softer czy Paintball. Będzie również obecny twórca gry Softer, Tazo Kobayashi, który nie tylko będzie rozdawał autografy, ale również udzielał informacji. Od 28 do 30 listopada w Espace Charenton spotkają się bibliofile na salonie współczesnych wydawnictw bibliofilskich. Będzie można tam po uszy zanurzyć się w sztuce. Jeszcze jeden salon ekskluzywny w tym tygodniu, również od 28 do 30 listopada w Carousel du Louvre, odbędzie się Międzynarodowy Salon Zegarków, na którym zobaczyć będzie można najpiękniejsze i najdroższe zegarki świata. W czasie tego samego weekendu w wielkiej hali La Villette mamy salon ekologicznego budownictwa przeznaczony dla tych wszystkich, którzy budując chcą jednocześnie chronić środowisko, a jest to naprawdę możliwe, chociaż nie zawsze najtańsze. I jeszcze ostatni salon w tym tygodniu. Ostatni, chociaż nie najmniej ważny. Gwiazdka Zwierząt to salon organizowany przez SPA, Francuskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt. Odbywać się będzie 29 i 30 listopada przy Port de Versailles. Zapraszam tam Państwa bardzo serdecznie, zwłaszcza tych, którzy noszą się z zamiarem poszerzenia rodziny o czworonoga. Zamiast kupować, lepiej wziąć ze schroniska i uszczęśliwić nie tylko siebie, ale i biednego, opuszczonego zwierzaka.
Z całym entuzjazmem przyłączam się do apelu Katarzyny Zawickiej, jeżeli tylko Państwo są gdzieś w okolicy. A teraz z Markiem Brzezińskim przenieśmy się, proszę Państwa, na Wyspy Kanaryjskie. Będzie o Teneryfie i, co chyba bardziej egzotyczne w tym kontekście, o tramwajach.
La Paz, parada con Andel Central.
Tramwaj na Teneryfie. Zapachniało Tennessee Williamsem. Nie chodzi tu jednak o namiętności, lecz o transport. We środę na Teneryfie, wyspie leżącej w odległości 300 km od wybrzeży Afryki i od Sahary, ale należącej do Hiszpanii, odbyło się spotkanie uczestników bezprecedensowego przedsięwzięcia. Budowy linii tramwajowej, która wspina się na wzgórza otaczające stolicę wyspy Santa Cruz de Teneryfa. Tramwaj rusza z plaży i po pół godzinnej podróży wspina się na wysokość 600 metrów nad poziomem morza, docierając do La Laguna, pierwszej stolicy wysp, założonej w 1494 roku przez hiszpańskiego konkwistadora Alonso Fernandesa de Lugo, który podbił miejscowych mieszkańców tajemniczy lud Guanchos. Wyjątkowość przedsięwzięcia mającego europejski wymiar, bo biorą w nim udział firmy z różnych państw, w tym francuskie, polega właśnie na pokonaniu stromego wzniesienia. Po opuszczeniu gęstej zabudowy miejskiej tramwaj rozpoczyna spinaczkę, przyjmując rolę górskiej kolejki, takiej jaka kursuje w górach, wwożąc turystów na przykład na Gubołówkę czy na górę parkową w Krynicy. Taka trasa stanowiła wyzwanie dla inżynierów, piętrząc przed nimi barykady natury technicznej. Między innymi chodziło o to, aby stalowe koła tramwaju nie ślizgały się po torach. W kolejkach górskich stosuje się albo koła zębate, albo specjalne liny, pełniące rolę swoistego rodzaju wyciągu. Tak jest w przypadku kolejki na Montmartre. W tym przypadku sięgnięto po inne rozwiązania zaproponowane przez francuskich inżynierów i tak powstał jedyny w swoim rodzaju w Europie tramwaj miejsko-górski. Poprowadzenie trasy tramwaju przez gęstą zabudowę nadmorską część Santa Cruz de Teneriffa związane było z pokonaniem trudności wynikających z wąskich ulic tej części miasta. W pewnym momencie tory biegną w odległości 5 metrów od Teatru Guimera, nazwanego tak na cześć pochodzącego Santa Cruz XIX-wiecznego poety. Chodziło o to, aby hałas nie zakłócał przedstawień. W innym przypadku tramwaj biegnie ruchliwymi bulwarami, jak Ramblas generała Franco, koło prześlicznego Parku García Sanabria, gdzie bogactwo zieleni, wspaniałość palm i bambusowych zagajników zapiera dech w piersiach, a rozpryskujące się w imponujących pióropuszach kryształki wody z fontan dają przyjemny chłód. chłód w dni, gdy z nad Sahary wiatr niesie duszący piasek. Trasa tramwaju biegnie przez rejon gęsto zaludniony, jak przez takie, w których ludzie nie mieszkają na stałe, ale gdzie znajdują się strefy przemysłowe oraz duży uniwersytet. Linia ma ponad 12 km długości. Miesięcznie przewozi ponad 1 260 000 pasażerów, rocznie 13 milionów, co jest liczbą ogromną, biorąc pod uwagę, że Santa Cruz de Teneriffa mieszka 230 000 osób. Do tego dochodzą turyści, chociaż akurat w stolicy wyspy widać ich najmniej. Santa Cruz nie może powalić swoją urodą na kolana. Obok pięknych, starych kościołów i obsadzonych palmami domów w stylu kolonialnym, uroczych placów i pełnych czaru skwerów, barów i kafejek, w których panuje typowa dla Wysp Kanaryjskich luźna, niczym nieskrępowana atmosfera, gdzie królują uśmiech i życzliwość, oko i poczucie estetyki straszą u blokowiska, w których ducha nie tchnie nawet to, że pomalowano je na pomarańczowo lub różowo. Pierwsza linia tramwajowa na Teneriffie została oddana do użytku w lipcu zeszłego roku. We środę poinformowano o rozpoczęciu drugiej linii, do czego zachęciła popularność i sukces ekonomiczny już istniejącej. Tym razem kłopoty będą miały nieco odmienny charakter, bo druga linia nie będzie się wspinała już tak wysoko. Pozostaną jednak wyzwania związane z problematyką informatyczną. W istniejącym udało się wprowadzić system, który w 100% zabezpiecza sieć przed wirusami. A jakie ma to znaczenie? Dość powiedzieć, że w każdym składzie tramwajowym zamontowanych jest 20 komputerów pokładowych. Do tego dochodzi nie tylko system organizacji kursowania tramwajów, ale i informowania podróżnych zarówno w wagonach, jak i na przystankach. Co więcej, podwójna sieć bezprzewodowa gwarantuje nie tylko sprawne funkcjonowanie tramwaju, ale także umożliwia podróżnym korzystanie w czasie jazdy z ich własnych komputerów, laptopów. Tramwaj jest jedynym w Hiszpanii, który przez cały rok w weekendy kursuje w nocy. Czy to gest w stronę turystów, czy raczej wynika to z podobania Kanaryjczyków do nocnego życia? Na to pytanie odpowiada Andres Munoz de Dios Rodriguez, dyrektor firmy obsługującej tramwaj na Teneryfie.
The light rail is not running on the hotels or the apartments where the tourists come to spend Teneriffa.
Tramwaj nie kursuje tam, gdzie zwykle turyści wynajmują apartamenty i gdzie znajdują się hotele. Tramwaj jedzie przez te części miasta, w których mieszkają miejscowi. Jego trasa wiedzie przez te rejony, które w nocy tętnią życiem. To nie znaczy, że my, Kanaryjczycy, przez cały rok na okrągło oddajemy się urokom nocnego życia. Mamy wielu studentów. Tutaj znajduje się duży uniwersytet. Studenci zazwyczaj wychodzą na miasto w piątek i w sobotę w nocy. Tak więc przystanki tramwajowe znajdują się w pobliżu uczęszczanych w nocy miejsc. Także różne stowarzyszenia i przedstawiciele władz miejskich proszą o to, aby tramwaj kursował w nocy. Faktem jest, że proponujemy usługę wysokiej jakości. Od północy do 6 nad ranem z tramwaju korzysta około 2000 osób. To ludzie, którzy nie mogą w nocy wsiąść do swojego samochodu.
And those are people which are not taking the car every night, so obviously there is an important social reason for that.
Przez Santa Cruz mknie kolorowy bolid tramwaju. W oddali widnieje biały szczyt wulkanu El Pico de Teide, 3718 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Hiszpanii. Guanczowie wierzyli, że w tym buchającym ogniem wnętrzu znajduje się piekło. Ci, którzy zniszczyli tę cywilizację w chwili konkwisty, żyjącą jeszcze jak ludzie z neolitu, przejęli wiarę w piekielne moce wulkanu, który zimą pokrywa biała czapa śniegu. Mimo że ta pora roku jest na Teneryfie bardzo łagodna, lata też nie należą do upalnych, mimo że rozpalony kontynent afrykański jest tak niedaleko. Łagodność klimatu to zasługa chłodnego prądu kanaryjskiego i cieplejszego Golfstromu. Guanczowie, w większości wymordowani przez hiszpańskich najeźdźców, częściowo się z nimi zasymilowali. Tajemniczy lud, co do pochodzenia którego istniało wiele teorii. Mieli pochodzić od Wikingów lub Celtów. Ostatecznie najbardziej prawdopodobna jest koncepcja, że ci jasnowłosi ludzie o niebieskich oczach są pochodzenia berberyjskiego. Niewiele zachowało się o nich wiadomości, poza tym, że stworzyli język gwizdów, pozwalający porozumiewać się na większe odległości i wciąż używany na jednej z wysp archipelagu. Legenda głosi, że Teneryfa jest częścią zaginionej Atlantydy. Aleksander von Humboldt, który starał się dociec, skąd pochodzi licząca ponad 800 lat Dracena, jedna z atrakcji poza plażami, bujną roślinnością i przepysznymi widokami, gdy znalazł się w dolinie Orotava, padł na kolana, by podziękować stwórcy za tak wspaniałe dzieło jak Wyspy Kanaryjskie. Santa Cruz de Teneriffa, mówił Marek Brzeziński, RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.